ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, jest razem z nami i poprowadzi dzisiejszą audycję.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Rozpocznijmy to nasze zasłuchanie w Słowo Boże od modlitwy do Ducha Świętego. Już zostaliśmy wprowadzeni przez pieśń, ale przyzywajmy działania Ducha Świętego w nas, aby nie było w nas oporu wobec słowa, które Pan nam daje tego dnia. Prosimy Cię, Duchu Święty, działaj w nas swoją mocą, abyśmy mieli odwagę przyjmować światło Bożej prawdy. Prosimy Cię, Duchu Święty, działaj w nas swoją mocą, aby słowo, które daje Bóg, wyprowadzało nas z naszych niewoli do wolności, abyśmy stawali się na wzór Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Ojca. Prosimy o to przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Posłuchajmy pierwszego czytania na najbliższą niedzielę. Będzie to druga niedziela zwykła w roku C. To czytanie z księgi proroka Izajasza, 62 rozdział, wersy od 1 do 5. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje.
Fragment z księgi proroka Izajasza, który słuchamy w tę drugą niedzielę w ciągu roku, należy do trzeciej części księgi prorockiej. Uczeni bibliści dzielą zwyczajowo księgę proroka Izajasza na trzy części. Pierwsza z nich to jest część, która zawiera rozdziały od 1 do 39 i tę część nazywa się księgą Proto-Izajasza, tego właściwego proroka, który głosił słowo w 8 wieku przed Chrystusem w kontekście upadku Królestwa Północnego i najazdu Wielkiego Imperium Asyrii. Druga część tej księgi to rozdziały od 40 do 55, tak zwany drugi Izajasz, potomek proroka, należący do jego szkoły, który głosi słowo już w zupełnie innych okolicznościach. Ten prorok działa w VI wieku przed Chrystusem u schyłku niewoli babilońskiej. I ostatnia część tej księgi, od 56 do ostatniego rozdziału, tak zwany trzeci Izajasz, Trito Izajasz, pisze swoją księgę, swoje proroctwa już do ludu, który powrócił z niewoli babilońskiej. I ten kontekst, od którego zaczynamy naszą refleksję, jest bardzo istotny dla zrozumienia, przesłania tego fragmentu, który rozbrzmiewa dzisiaj w naszych uszach, dociera do naszych serc. Bo to mamy przed sobą lud Izraela, który przez wieki był napominany przez proroków, aby zwrócił swe serce ku Bogu, żeby nie łamał przymierza. Tak wzywał do nawrócenia prorok Eliasz, a później prorok Elizeusz. Tak nawoływali lud prorok Ozeasz, Amos, Izajasz, Jeremiasz, ale te słowa padały w próżnię. Lud coraz bardziej, lud przymierza, lud wybrany, coraz bardziej oddalał się od swego Boga, od tego, który dał mu życie, kiedy wyprowadził Izrael z niewoli egipskiej i wprowadził go mocą swojej darmowej łaski do ziemi obiecanej. Izrael łamał przymierze. I przez wieki coraz bardziej widoczne było, jak ten lud, który doznawał w wielu momentach swojej historii ogromu miłości Boga, tą miłością gardzi, tę miłość depcze. I konsekwencją, skutkiem odrzucenia Boga była najpierw niewola asyryjska. Wielu Izraelitów zostało uprowadzonych w dalekie strony, poza granice swojej ojczyzny. A ostatecznie najmocniejszym akcentem, w którym objawiła się Boża sprawiedliwość, można powiedzieć w pewien sposób Boży gniew wobec łamania przez człowieka przymierza, odrzucenia Słowa Bożego, była niewola babilońska. Było zburzenie świątyni w Jerozolimie i utrata, całkowita utrata suwerenności, wolności przez Izrael. Ta sytuacja tak dramatyczna trwała niemalże 50 lat. I oto w pewnym momencie Pan Bóg, patrząc na umęczony lud, z którym związał się przymierzem wiecznym, postanawia zainterweniować w jego historię. Bóg otwiera przed Izraelem drogę powrotu, ale do Jerozolimy wraca już inny naród. Można powiedzieć, wraca człowiek oczyszczony. Człowiek, który zrozumiał, że nie wystarczy jedynie nosić na sobie znaku przymierza, a takim znakiem dla każdego Izraelity był znak obrzezania, że nie wystarczy jedynie wieszać na drzwiach swojego domu fragmentu Tory, że nie wystarczy jedynie wyznawać Boga ustami, ale żeby być ludem przymierza, trzeba każdego dnia i w każdej sytuacji, i w każdej relacji z drugim człowiekiem wchodzić w posłuszeństwo Bożemu Słowu. Do Jerozolimy wraca nowy lud, lud oczyszczony, lud przemieniony. Wraca człowiek, który, tak można powiedzieć, zrozumiał już sens swojej historii, również tej dramatycznej historii. Wraca Izrael, który zrozumiał, że niewola, choć wyglądała początkowo jako znak kary Bożej, stała się dla niego narzędziem przemiany, narzędziem zbawienia. I ten lud, który wraca do swojej ziemi, do Jerozolimy, wraca jednak z pewnym pytaniem, z niepewnością. Czego może się spodziewać w mieście świętym? Jak Bóg przywita tę powracającą z niewoli niewierną oblubienicę? Jakie będą skutki, konsekwencje sprawiedliwości Boga? W co przemieni się ten spustoszony i porzucony naród. I oto dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza ukazuje Boga, który z wielką miłością spogląda na nawróconą już oblubienicę. W tej historii, którą słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, rozbrzmiewa echem inne proroctwo, które Pan Bóg wypowiedział do Izraelitów kilka wieków wcześniej ustami proroka Ozeasza. Ten prorok, który na słowo Boga poślubił nierządnicę Gomer i został przez nią porzucony, po pewnym czasie postanawia jednak zawalczyć o jej względy i okazuje jej miłosierdzie za darmo, bez żadnych warunków. I dzisiejsze czytanie z księgi proroka Izajasza ukazuje Boga, który czeka na progu Jerozolimy, na progu Syjonu, na naród porzucony i spustoszony, aby okazać mu bezwarunkową miłość, aby ukazać mu oblicze, które jest gotowe zawsze przebaczać. Izrael pyta się, czy nadal może liczyć na względy swojego Boga. Otóż Bóg, widząc powracającą oblubienicę, powracający Izrael, nie może powstrzymać się od okrzyku radości. On nie spocznie, dopóki nie zajaśnieje sprawiedliwość jego ludu, dopóki nie zabłyśnie zbawienie. Ono ma zabłysnąć jak pochodnia. Pan Bóg chce, aby przy spotkaniu z Nim jego oblubienica, jego lud promieniował, aby nie było na jego obliczu żadnego wstydu, aby mógł się cieszyć z tego, że może tworzyć wspólnotę ze swoim oblubieńcem. To dzisiejsze czytanie z księgi proroka Ozeasza jest utrzymane w klimacie weselnym. Widzimy tutaj nowe zaślubiny. Bóg daje Izraelowi, który powraca z niewoli, daje mu nowe imię. To jest taka sytuacja jak w codziennym życiu naszym, kiedy dwoje zakochanych ludzi ciągle na nowo obsypuje siebie nowymi imionami, nowymi przydomkami. I znaczenie tych imion jest znane, jest zrozumiałe tylko dla nich samych. Pan Bóg czyni swoją oblubienicę Izrael koroną piękności, królewskim diademem. Ten Izrael odnowiony, ale odnowiony mocą darmowej miłości Boga, stanie się jego ozdobą i stanie się znakiem dla innych narodów. Mamy więc w dzisiejszym czytaniu szereg obrazów, które nawiązują do ceremonii zaślubin na Bliskim Wschodzie, gdzie małżonkowie, tak to było w starożytności, zasiadali na tronie, zakładali sobie różne ozdoby i dawali w ten sposób do zrozumienia wszystkim, że w ich życiu króluje miłość i radość. Pan Bóg obiecuje odnowionemu ludowi, że już nigdy nie będzie musiał czuć się opuszczony. Bóg będzie przy nim już na zawsze, bo on jest wiernym małżonkiem, wiernym oblubieńcem. A oblubienica, ten nowy lud, stanie się radością jego życia. I w ten sposób Pan Bóg odnajduje swoją miłość. Ale to, co jest istotne w tym dzisiejszym czytaniu, to fakt, że Pan Bóg tę swoją oblubienicę odnajduje i przyprowadza do siebie mocą swojej darmowej łaski, przebaczającej miłości. Słuchając tego czytania w tę drugą niedzielę w ciągu roku, możemy mieć jeszcze inny kontekst, aniżeli ten kontekst Księgi proroka Izajasza, ten kontekst historyczny, a mianowicie kontekst liturgiczny. Niedawno zakończyliśmy czas Bożego Narodzenia. Patrzyliśmy na wcielenie Syna Bożego. Pan Bóg przychodzi do swego ludu, spustoszałego, sponiewieranego, porzuconego, ludu, który jest zniszczony przez grzech, ludu, który nieustannie cierpi, bo króluje w nim śmierć. Bóg przychodzi, aby wejść w nim, z nim w przymierze wieczne. To, co zapowiadał prorok Izajasz, stanie się, wypełni się w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa wypełni się w przymierzu Boga z Kościołem.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
Thank you.
Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian jest jednym z najstarszych pism Nowego Testamentu. I warto przytoczyć również tutaj pewne okoliczności powstania tego listu, bo one pozwalają zrozumieć również to nauczanie, które słyszymy dzisiaj z ust apostoła narodów. Otóż święty Paweł podczas pobytu w Koryncie, to jest początek lat 50. po Chrystusie, być może 52., 51. rok, zakłada wspólnotę Kościoła. I ta młoda wspólnota, która funkcjonuje w bardzo skomplikowanej sytuacji wielkiego miasta kosmopolitycznego, miasta też portowego, do którego napływali różni ludzie, wchodziły różne idee, ideologie, różne religie, różne wierzenia. Ta wspólnota żyjąca w tak skomplikowanej sytuacji przyjmuje z wielkim entuzjazmem Ewangelię. Ale jednocześnie bardzo szybko pojawiają się problemy z wdrożeniem Ewangelii do życia. Pojawiają się spory, pojawiają się podziały we wspólnocie, które mają wielorakie przyczyny. Między innymi jedną z takich przyczyn były różnice społeczne, majątkowe we wspólnocie. To rozrywało pierwotny kościół założony w Koryncie. Pojawili się też rozliczni liderzy, którzy próbowali zgromadzić wokół siebie swoje frakcje. Ponadto w tym portowym mieście, tak złożonym, ludzie mają problem z rozwiązłością seksualną, z libertynizmem. Nie mogą zrozumieć chrześcijańskiego znaczenia małżeństwa, celibatu. Jest brak jedności w myśleniu co do przeżywania Eucharystii. Szuka się spektakularnych darów duchowych, a zaniedbuje się to, co jest istotą chrześcijaństwa, to, co jest prawdziwym, najgłębszym darem Ducha Chrystusa, a więc zaniedbuje się miłość. I święty Paweł w kontekście tych wszystkich problemów pisze list jako odpowiedź na pismo, które otrzymał od Koryntian. I bardzo ciekawa jest konstrukcja tego listu. Kiedy spojrzymy na całość pierwszego listu do Koryntian, to widzimy, że na początku pierwsze rozdziały to jest pismo, w którym święty Paweł koncentruje się na Ewangelii Krzyża. Wskazuje, że jest tylko jedna mądrość w świecie, mądrość Krzyża. Nie ma innej mądrości, a dopełnia ten swój list w tych ostatnich rozdziałach, otwierając perspektywę zmartwychwstania. I w ten sposób święty Paweł mówi, że wspólnota, jeśli ma trwać w jedności, to musi opierać się na mądrości krzyża i nadziei zmartwychwstania. Święty Paweł zresztą wielokrotnie o sobie mówi, że jego misją jest głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Święty Paweł stawia to orędzie w centrum swojego posłannictwa. My słyszymy dzisiaj fragment 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, w którym święty Paweł opisuje różne charyzmaty w Kościele, ale podkreśla, że ich dawcą jest jeden duch. Jeden duch to jest duch Chrystusa. I wszystkie te charyzmaty, o które zabiegają Koryntianie i wokół których czasami pojawiają się różne sprzeczności i kłótnie między nimi, niedomówienia, że wszystkie te charyzmaty mają służyć budowaniu jedności wspólnoty. Mają służyć temu, aby oblubienica Chrystusa, którą jest Kościół, jaśniała pięknem obdarowania pośrodku tego świata. I mówi święty Paweł, że w ta oblubienica, która jest nazywana przez niego ciałem Chrystusa, ciałem mistycznym, że w tym ciele każdy ma swoje właściwe miejsce i ma swoją misję do spełnienia. Nie każdy może być prorokiem, nie każdy apostołem, nie każdy nauczycielem, cudotwórcą, ale każdy ma coś z ducha Chrystusa, ma udział w duchu Chrystusa. Czym jest, kim jest ten duch Chrystusa? Żeby dobrze zrozumieć, o czym święty Paweł myśli, to warto przenieść się do sceny ukrzyżowania Chrystusa, zwłaszcza w tej relacji według świętego Jana, gdzie święty Jan w 19 rozdziale opisuje, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, umierał na krzyżu, to jego ostatnim aktem było oddanie ducha, przekazanie ducha. Dosłownie tak brzmi tekst grecki. Jezus przekazał ducha. Tam jest słowo greckie paradidomai, wydać komuś do dyspozycji. Tak jak Judasz wydał żołnierzom rzymskim Jezusa do ich dyspozycji, pojawia się to samo słowo, które święty Jan, którym święty Jan określa to ostatnie działanie Jezusa. On przekazał ducha, swojego ducha do dyspozycji Kościołowi. Jaki to jest duch? To jest duch miłości, to jest duch ofiary, to jest ten duch, który pozwolił Jezusowi wydać całego siebie, wydać siebie za grzeszników. To jest ten duch, który pozwala człowiekowi wchodzić w różne straty. To jest duch, który uzdalnia człowieka do realnej miłości. I święty Paweł, idąc niejako po tej linii, tak rozumiejąc tajemnicę Ducha Świętego, mówi do Koryntian, że tym, co może scalić wspólnotę, tym, co może uczynić tę oblubienicę Chrystusa kimś nadzwyczajnie pięknym, że ta oblubienica zajaśnieje takim blaskiem, że wszystkie narody będą chciały stać się również jej częścią niejako, złączyć się, związać się z nią. To może uczynić tylko duch, duch miłości, duch, który rozdziela różne dary, różne charyzmaty po to, aby ta oblubienica Chrystusa jaśniała całym swoim bogactwem i pięknem. Bez ducha Jezusa nie można sobie wyobrazić nowego życia, nowego człowieka. To czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian jest dla nas zachętą, abyśmy korzystając z darów Ducha Świętego, korzystali z nich umiejętnie, jako Kościół. Żebyśmy mieli tę wizję, że nie wszyscy jesteśmy obdarowani w ten sam sposób. Każdy z nas został obdarowany ponad miarę. Każdy z nas jest w pewnym sensie kimś, kto ma w sobie geny Koryntian, a więc tego ludu pogańskiego, tego ludu, który poprzez grzech był skazany na śmierć. Ale Chrystus z tej sytuacji ten lud wyprowadza i wprowadza go mocą swojej paschy w oblubieńczą relację, w przymierze wieczne z Bogiem Ojcem. I Chrystus ten lud odkupiony wyposaża w różne charyzmaty i dary, aby ta nowa wspólnota mogła przeżywać jedność w duchu miłości i aby mogła jaśnieć pięknem obdarowania pośrodku tego świata.
Posłuchajmy Ewangelii. Jest to Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2, wersy 1-11. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, przenosimy się myślami do Kany Galilejskiej, gdzie w relacji świętego Jana Pan Jezus czyni pierwszy znak, na mocy którego uczniowie i lud mogą rozpoznać sens Jego misji. A po co Jezus przyszedł do świata? Dlaczego Jezus, Syn Boga, się wcielił? Dlaczego przeżywaliśmy tak niedawno, przez kilkanaście dni, tajemnicę narodzenia Jezusa Chrystusa, wcielenia Syna Bożego? Cała historia Jezusa z Nazaretu, Jezusa Syna Bożego, jest ukierunkowana na Jego godzinę. Dzisiaj słyszymy o tym w Ewangelii świętego Jana, bo ten temat godziny Jezusa jest centralnym tematem Janowej Ewangelii. Ale również w tym fragmencie z 2 rozdziału Jego Ewangelii godzina Jezusa jest momentem przełomowym. Najpierw mamy fragment Ewangelii, który poprzedza dialog Maryi z Jezusem odnośnie do Jego godziny i później mamy znak, który tę godzinę, sens tej godziny odsłania. Cóż takiego dzieje się na początku tego wydarzenia w Kanie Galilejskiej? Relacja świętego Jana jest niezwykle prosta, ale bardzo sugestywna, bardzo symboliczna. Święty Jan pisze, że na weselu w Kanie Galilejskiej była Matka Jezusa. Ten początek Ewangelii jest niezwykle sugestywny. Dlaczego Ewangelia, relacja o weselu w Kanie rozpoczyna się od Maryi? Jeśli śledzimy z uwagą całą Ewangelię świętego Jana, to zauważymy, że o Maryi tam jest niewiele. Maryja pojawia się tutaj w Kanie Galilejskiej i później pojawi się dopiero pod krzyżem Chrystusa, później po jego zmartwychwstaniu. Ale te dwa momenty, przed Kaną Galilejską święty Jan nie wspomina Maryi, po Kanie Galilejskiej dopiero pod krzyżem Chrystusa. A więc musimy się zastanowić, co łączy te dwie sytuacje. Dlaczego tak ważne dla świętego Jana było to, że Maryja była pierwsza na weselu w Kanie, zanim jeszcze przyszedł Jezus i jego uczniowie? Otóż mówią badacze Pisma Świętego, że Maryja uosabia tutaj lud Izraela, jest uosobieniem Syjonu, jest uosobieniem narodu wybranego, który z niecierpliwością czeka na Mesjasza, czeka na tę niezwykłą godzinę, w której Pan Bóg ostatecznie uwolni swój lud od wszelkich ciężarów, od wszystkich ciemiężców. Maryja jest tą, która wzdycha do oblubieńca, który ma przyjść i zrealizować obietnicę przymierza wiecznego. I rzeczywiście Maryja tę swoją funkcję wypełnia w sposób doskonały. I wtedy, kiedy Maryja oczekuje na przyjście Chrystusa, uosabiając całą sobą oczekiwania ludu izraelskiego, w Kanie Galilejskiej pojawia się Jezus. Warto pochylić się nieco nad dialogiem pomiędzy Maryją a Jezusem. Maryja mówi do Jezusa tylko jedno zdanie: nie mają już wina. Co oznacza, co ukryje w sobie to stwierdzenie Maryi? Czy chodzi tylko o materialny brak wina, który z pewnością zasmucał serca młodej pary, która mogła czuć pewien dyskomfort? Otóż w Piśmie Świętym wino ma swoją głęboką symbolikę. Jest znakiem czasów ostatecznych i zapowiada radość ludu, który otrzyma zbawienie od Boga. Wino jest symbolem radości eschatologicznej. Jest symbolem i zapowiedzią pełni szczęścia i pełni wesela. I Maryja, która przeżywa wraz z Izraelem tę sytuację tragiczną, dramatyczną sytuację, którą prorok Izajasz opisał w pierwszym czytaniu mianem spustoszenie, porzucenie, bo należy do narodu, który przez wieki nie może pokonać działającej w nim śmierci. Maryja mówi do Jezusa: oto brakuje człowiekowi prawdziwej, pełnej radości, brakuje mu życia. I Jezus odpowiada w sposób bardzo tajemniczy: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Jak rozumieć te słowa Jezusa? Czyżby Pan Jezus ganił swoją mamę? Te słowa, to zdanie wypowiedziane przez Jezusa można przetłumaczyć w następujący sposób. Jezus mówi do Maryi: czy myślimy o tym samym, niewiasto? Czy myślisz o winie, o którym ja myślę, o tym winie mesjańskim, o tym winie, powiedzielibyśmy naszym językiem, duchowym? Czy tylko myślisz o tej chwili, w której nowożeńcom zabrakło wina na ich weselu? Pan Jezus rozumie dobrze słowa Maryi, ale interpretuje je w tym duchu, dla którego przyszedł na ten świat. Jezus zaprasza Maryję, aby weszła w Jego sposób myślenia, bo oto nadeszła Jego godzina. Już za chwilę zacznie objawiać się miłość Boga wobec ludzi, miłość darmowa, miłość zbawiająca. I to jest ten punkt przełomowy w dzisiejszej Ewangelii. To jest początek, symboliczny początek godziny Jezusa i szczególnej godziny w historii człowieka i świata, moment przełomowy, w którym człowiek będzie mógł wyzwolić się z łańcuchów i z niewoli śmierci. Jezus dopełnia tego znaku w Kanie Galilejskiej. Przemienia wodę w wino. Mamy tutaj szereg symboli, 6 stągwi kamiennych. W języku Biblii cyfra 6 oznacza niedoskonałość, oznacza pustkę. A więc to, co miał do dyspozycji Izrael, z czym chciał zaspokoić swoje pragnienie, to było puste. W dodatku te stągwie były kamienne. To również jest symbol. Kamień oznacza pewną skostniałość. Lud Izraela żyje jako lud skostniały, który ma twarde serce, który ma twardy kark, tak psalmista będzie mówił o Izraelitach. I to twarde serce i twardy kark nie pozwala mu wejść w prawdziwą relację z Bogiem, w relację oblubieńczą. Potrzeba przemiany. Te stągwie są wypełnione mętną wodą. Potrzeba kogoś, kto to wszystko odmieni, kto ma moc przemienić tę sytuację niewystarczalności ludzkiej. I czyni to Jezus. Przemienia 300 litrów mętnej wody w 300 litrów najlepszego wina. Tak rozpoczyna się godzina Jezusa w Ewangelii świętego Jana. Jezus objawia siebie, że jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków, który przyszedł na świat po to, aby odmienić sytuację człowieka pogrążonego w pustce, człowieka, któremu brakuje życia, któremu brakuje radości życia, któremu brakuje pełni życia. Jezus przyszedł dla tej godziny, aby w Nim i przez Niego dokonało się ostateczne i pełne związanie Boga z człowiekiem, aby w Nim i przez Niego dokonało się i wypełniło przymierze wieczne. Oto w Nim Bóg, oblubieniec, wiąże się z człowiekiem, z nową wspólnotą, z Kościołem, oblubienicą jaśniejącą i bez skazy.
Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa do rozmów na temat słowa, które usłyszymy w niedzielę w naszych kościołach. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, prosimy.
Janusz z południa Polski, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że troszkę za mało czasu jest pozostawionego dla radiosłuchaczy. Około 20 minut, dlatego postaram się mówić dość zwięźle, a na pewno jeszcze pan Krzysztof z Rzymu, czy pan Paweł z Polska też będą się chcieli włączyć. Pierwsza kwestia to czytanie z Ewangelii według świętego Jana. No, być może Jan również był wśród tych uczniów, którzy towarzyszyli Jezusowi na weselu w Kanie Galilejskiej. Jan napisał to w ten sposób, że starosta nie wiedział, skąd to wino pochodzi. Słudzy wiedzieli. Starosta przywołał pana młodego, pochwalił za to, że pan młody zachował dobre wino aż do tej pory. Wynika z tego, że słudzy nie ujawnili staroście weselnemu, w jaki sposób wino znalazło się w stągwiach. No i jak w takim razie należy ocenić ich postawę, że zataili przed starostą pochodzenie tego wina. Przecież oni nie mieli takiego zakazu, jak otrzymał ten dowaty, żeby nikomu nie rozgłaszać. A gdyby oni staroście powiedzieli, no to chyba Jan byłby to odnotował. Więc jak ocenić postawę właśnie tych sług, którzy zataili pochodzenie wina? I druga kwestia odnośnie do czytania z pierwszego listu do Koryntian. Jest tutaj mowa o tym, że niektórzy otrzymują dar uzdrawiania przez ducha. Moje pytanie jest takie. Od pewnego czasu bardzo modny jest w Polsce charyzmatyk o nazwisku Marcin Zieliński, tylko że wokół jego osoby panuje pewne zamieszanie. No, przypisuje się mu cudowne uzdrowienia. Czy też sam on sobie takie uzdrowienia przypisuje. Natomiast zamieszanie bierze się z tego, że pewna grupa osób rozpowszechnia film w internecie pod tytułem Marcin Zieliński zdemaskowany.
Ja bym tylko prosił, żeby pan może nie tyle o osobach mówił, tylko o sprawie, odnosząc się tutaj do Słowa Bożego, dobrze?
Ale to się łączy oczywiście z czytaniem z listu do Koryntian, bo Marcin Zieliński jest osobą nagłaśnianą, znaną publicznie i wokół tej osoby powstał, czy jego działalności powstał zamęt. I prosiłbym również ewentualnie o jakieś wyjaśnienie w kwestii właśnie pana Marcina Zielińskiego. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Ustosunkuję się najpierw do tego pierwszej kwestii odnośnie do sług Jezusa. Do sług, którzy nieśli wino przemienione przez Jezusa. No oni jednak musieli komuś o tym powiedzieć, co takiego się stało, bo święty Jan to zapisał. Oczywiście mógł mieć to też z relacji Maryi, bo prawdopodobnie Maryja była też świadkiem tego wydarzenia. Dlaczego zataili to przed starostą? No tego nie wiemy. Możemy się tylko jakoś zastanawiać, dociekać, ale to jest nieistotne w tej Ewangelii. Ta rola sług, którzy nie mówią staroście, jak to się tam stało, jakie słowa padły z ust Jezusa pod ich adresem. Ważne jest tylko to, że puste stągwie, do których oni wlali wodę bezwartościową z punktu widzenia wesela, godów, radości weselnej, ta woda zamieniła się w wino i to było najistotniejsze. Dlaczego? Bo tu chodzi o symbolikę tej sytuacji, symbolizm biblijny. Właśnie była woda, którą można pić, oczywiście zaspokaja się na krótki czas pragnienie, ale mamy w wielu tekstach, też i psalmach w Starym Testamencie, że to wino rozwesela serce człowieka. To jest właśnie symbol tych czasów, które mają nastąpić wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz. I oto wraz z Jezusem pojawia się wino, pojawia się radość, pojawia się pełnia wesela. Więc warto byśmy, słuchając tego słowa, zatrzymywali się nad tym, co jest rzeczywiście najistotniejsze. Natomiast co do drugiej kwestii, zachęcam, żebyśmy wsłuchiwali się też w głos naszych pasterzy. Wiem, że były wypowiedzi na temat tutaj przytaczanej osoby. Ja osobiście nie znam tej sprawy. Po owocach poznamy działanie człowieka.
Dziękuję. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Tak, do audycji.
I jest pani na antenie.
Radio mam wyciszone.
Wspaniale. To teraz prosimy, można mówić.
Dobrze. Halo.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie do obu księży pytanie, bo coś nie rozumiem. Może to będzie inny temat, ale w ubiegłym roku była taka audycja, piątek, o nierozerwalności małżeństwa. I ksiądz prowadzący, który powiedział, że w księdze rodzaju, jest taka księga rodzaju, jest napisane, że tam są rozwody. A przecież Pan Jezus powiedział, że nie ma nierozerwalności małżeństwa. Bym uprzejmie prosiła po prostu o wytłumaczenie tego tematu.
Dziękuję.
Tak, ja tylko jednym zdaniem powiem, że prawdopodobnie chodzi o list rozwodowy, który jest wzmiankowany w Starym Testamencie, który w tradycji żydowskiej, czy w tej kulturze żydowskiej była możliwa taka sytuacja pod pewnymi warunkami, ale Jezus do tego się odniósł jednoznacznie. Zezwoliliście na to przez wzgląd na zatwardziałość waszego serca. Natomiast małżeństwo jest nierozerwalne.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu profesorowi Piotrowi i ojcu Darkowi. Ja myślę, że z tych parę myśli, które tutaj przygotowałem, tylko poprzedzę, że Wyspiański napisał Wesela. Jest ciągle mowa o weselu, tylko pytanie zasadnicze jest takie, dla kogo jest to wesele? I teraz prowadzący tą medytację mówi, że to jest wesele i twoje, i moje. Dlatego to by się zgadzało z tym eschatologicznym aspektem tego, co ksiądz Piotr Czcigodny nam to powiedział. Ja bym powiedział tylko tyle. Zastanawiałem się również w kontekście bardzo, bardzo aktualnym. Jeżeli rodzice dzieci z Nowej Huty, którzy zebrali pieniądze, przecież to nie są ludzie, którzy mieszkają w willach z ogródkiem, i oni jadą tam, żeby z panami spotkać Ojca Świętego, to jest naprawdę przekaz wiary polegającym na udostępnieniu tej wody, z której wikariusz Chrystusowy przy pomocy Chrystusa wyprowadzi bardzo dobre wino, ojcze Darku i ojcze Piotrze, dla naszej przyszłości. To jest wielka nadzieja, tym bardziej, że pamiętajmy, że Stalin powiedział, że w Nowej Hucie to tam będzie największa parafia w ogóle, w ogóle tam nigdy nie będzie parafii. A okazuje się, że z Nowej Huty jedzie dwa razy tyle młodych ludzi do Panamy, aniżeli samych Włoch. Dlatego bardzo bym prosił wybaczyć mi to rozszerzenie, ale ta perykopa jest tak bogata w swojej treści, że ona daje tą możliwość taką, która ciągle prowadzi do tego, co jest naszą przyszłością i tą eschatologią, o której ksiądz profesor mówi. Bóg zapłać, całuje kapłańskie ręce i ojca Piotra, i ojca Darka, i życzę dobrej niedzieli, i żebyśmy gustowali w tym dobrym winie, który staje się krwią i ciałem Pana Jezusa w świętej liturgii, w której mamy uczestniczyć. Bóg zapłać, całuję serdecznie ojców i dziękuję, Bóg zapłać za Bóg to posłuchanie.
Bóg zapłać, Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem. I może kolejny telefon. Halo?
Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już można?
Tak, słuchamy.
Tak, Krystyna tu się kłania. Także bardzo króciutko chciałam podziękować za tę audycję, za te myśli głębokie. I tak przyszła mi myśl, miłość, Pan Bóg, oblubienica. Pierwsi chrześcijanie tak byli napełnieni Duchem Świętym, prawda, po zesłaniu, kiedy zmartwychwstał jeszcze. Więc mówiono, popatrzcie, jak oni się miłują. Nawet sobie nie zdawali z tego sprawy. Sprzedawano majątki, pieniądze, prawda, składano u stóp apostołów. Więc tak pomyślałam, dlaczego? Oczekiwali na jego powtórne przyjście zmartwychwstałego. prawda? No chyba tak, bo prosiłabym o poprawkę, bo to było chyba takim, tym, tą intencją, tym pełnieniem duchem miłości, bo później święty Paweł w liście do Koryntian pisze, prawda, językami, tym proroctwami się posługiwał, ale miłość mnie niszczy, wszystko minie, ale miłość zostanie. Więc tutaj tak widzę spójność, no i modlitwa, prawda, do Ducha Świętego, do Ducha Miłości, którą otrzymujemy w Eucharystii. No pierwsi chrześcijanie, prawda, spotykali się przy łamaniu chleba, więc mimo prześladowań takich wielkich, mimo świadectwa jednak żyli tą głębią Ducha Świętego, no i tym oczekiwaniem na Pana Jezusa, a my chyba nie oczekujemy. Tak czasami to tak ja mówię po sobie, przepraszam bardzo. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten krótki komentarz. Rzeczywiście warto zwrócić uwagę na ten fakt pierwotnego Kościoła, który miał bardzo silne doświadczenie Ducha Świętego. My w Dziejach Apostolskich czytamy obietnicy Jezusa, który mówi do uczniów, kiedy zstąpi Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Tam pojawia się takie słowo martyr, świadek, być świadkiem w mocy ducha, martyr. My znamy dwa znaczenia tego słowa, martyr, świadek albo męczennik. Ale jest bardzo ciekawa etymologia tego słowa, martyr. Ono pochodzi od takiego starożytnego rdzenia, smer, które oznacza pamiętać. A więc Duch Święty jest tym, który daje człowiekowi szczególną pamięć. Jaka to jest pamięć? Staniecie się jego świadkami, nosicielami szczególnej pamięci. Jakiej? Pamięci o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Właśnie to Duch Święty nam daje. Jezus ukrzyżowany daje i zmartwychwstały daje ducha Kościołowi. Właśnie ten duch przeprowadził go przez krzyż do życia, tak można powiedzieć. Jest świadkiem i Chrystusa ukrzyżowanego, i Chrystusa zmartwychwstałego. I człowiek wierzący otrzymuje tego ducha, więc jednocześnie otrzymuje tę pamięć paschalną. I mocą tej pamięci jest w stanie tracić wszystko. Bo wie, że tak jak Jezus, jeśli straci wszystko, to Bóg mu wszystko da. To Bóg jest tym, który daje wszystko. Ojciec jest tym, który daje wszystko. I pierwsi chrześcijanie mieli bardzo mocne doświadczenie Ducha Świętego. Właśnie takiej pamięci. Oni postawili tę pamięć paschalną jako bazę swojego życia. Dlatego byli gotowi oddawać wszystko, nic dla siebie nie zatrzymując. Byli gotowi kochać bez granic. Taką miłością przebaczającą, jak święty Szczepan chociażby w Dziejach Apostolskich i wielu innych, którzy przebaczali tym, którzy rzucali w nich kamieniami. Bo wiedzieli, że nic nie może pozbawić ich życia, dlatego że stoi za nimi Ojciec, który to życie daje. I dzisiaj święty Paweł w tym drugim czytaniu, kiedy mówi o tym, żeby przyjmować dary Ducha Świętego ze względu na piękno Kościoła, to właśnie mówi o tym. Żyjcie nie jako różne frakcje, że ten ma tyle, ten dostał więcej, ten mniej, jedni drugim zazdroszczą, jeden na drugiego patrzy złym okiem, ale bądźcie pełni właśnie Ducha Świętego, Ducha Miłości. To jest najważniejsze, żebyście mieli w sobie Ducha Miłości, a miłość jest możliwa tylko tam, gdzie człowiek wie o tym, że jest ktoś, kto go przeprowadza przez śmierć do życia. To jest właśnie nauka świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, który mówi, jesteście na różne sposoby obdarowani, ale przyświeca temu obdarowaniu jeden cel, żeby oblubienica Chrystusa, a więc Kościół, jego lud, objawiał się jako lud piękny, obdarowany.
Prosimy, Radio Maria. Nie słyszę, może tutaj. Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela, ja właśnie po raz pierwszy rozumiałam tą Ewangelię, że właśnie to wino się zmienia w krew Jezusa. I ta woda z tą krwią mi się skojarzyła z obrazem miłosierdzia właśnie Boga, które jest po prostu niepojęte. W ogóle z całych tych obu czytań, z pierwszego i z drugiego, to taka troska Boga o nas przeziera, a my takie jak te dzieci ciągle gdzieś zbaczamy na manowce, a Pan Bóg cały czas próbuje nas nawracać na właściwą drogę. I też właśnie jakoś mi się skojarzyło ta korona, że mamy udział też w królowaniu Jezusa, ale nie wiem, co to w ogóle oznacza, to ten nasz udział w królewskości Jezusa, to jakby można było to może jakoś bliżej mi wytłumaczyć, to będę wdzięczna. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję Gabriel. Z Panem Bogiem.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos. Korona, królowanie, to są tematy bardzo bliskie świętemu Janowi, który w bardzo specyficzny sposób ukazuje całe zagadnienie męki, śmierci Chrystusa. Kiedy czytamy Ewangelie synoptyczne Marka, Mateusza, Łukasza, to mamy tam opisaną mękę Chrystusa w różnych obrazach, często bardzo takich drastycznych, realistycznych. Natomiast u świętego Jana w opisie męki Chrystusa nie mamy tych scen takich właśnie trudnych, nie ma biczowania, nie ma plucia na Jezusa. Jezus wstępuje na krzyż jak na tron chwały. To jest właśnie specyfika Ewangelii świętego Jana. On z pełną godnością, dobrowolnie wstępuje krok po kroku na krzyż, na którym odda życie, i Piłat przybije do tego krzyża tabliczkę z tytułem jego winy: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. I to będzie napis w trzech językach. To były języki ówczesnego świata, język Greków, Rzymian i język Żydów. Więc mieć udział w królowaniu Jezusa to jest nic innego jak wchodzenie w taką logikę życia, które ja tracę w miłości ze względu na innych, aby w drugim człowieku było życie. To jest prawdziwe królowanie. Oczywiście możemy też patrzeć na królowanie Jezusa z tej perspektywy, że jest to moment, w którym Jezus zostaje wywyższony. To jest też termin janowy. Ojciec wywyższa swojego Syna, który mu się całkowicie oddał, który wydał całkowicie siebie w miłości za innych. Więc na tym polega królowanie uczniów Jezusa. Z jednej strony gotowość przyjmowania, wstępowania na krzyż, takiego miłowania jak Jezus, a z drugiej strony przeżywania na tej drodze wywyższenia, które otrzymuje człowiek wtedy, kiedy jest w tej oblubieńczej relacji z Bogiem. Kiedy żyje tą już, tak jak mówi święty Paweł, nadzieją, ona już jest w pewien sposób spełniona, chociaż jeszcze oczekujemy na ten moment, kiedy całkowicie się w nas wypełni.
Dziękuję. Pora podsumować to nasze spotkanie. Poprosimy.
Przed nami druga niedziela w ciągu roku. Pamiętamy jeszcze poprzednią niedzielę. Jezus nad Jordanem został ochrzczony i usłyszał głos z nieba, że jest synem umiłowanym, w którym Ojciec ma upodobanie. Jezus wyrusza z nad Jordanu z konkretną misją. To w Nim i przez Niego ma się dokonać pojednanie człowieka z Bogiem. Człowiek ma wejść w nowe, wieczne przymierze z Bogiem. Dzisiaj jesteśmy świadkami wesela w Kanie Galilejskiej, wesela, na które przychodzi Jezus. Czyje zaślubiny odbyły się w Kanie Galilejskiej? Możemy sobie to pytanie zadawać. To są zaślubiny Boga z Kościołem, Boga z każdym z nas. Taki jest sens tego wydarzenia, które opisuje święty Jan. Jesteśmy wybrani przez Boga. Jesteśmy przez Niego ukochani, umiłowani. I Pan Bóg ustami proroka Izajasza deklaruje, że nigdy nas nie opuści. My jesteśmy ludem, w którym Pan Bóg sobie upodobał. To znaczy, jest gotowy obdarzać nas miłością bezwarunkową i bez granic, miłością przebaczającą. Dlaczego? Dlatego, że jest Bogiem miłości. To jest jedyny motyw tego nastawienia Pana Boga do każdego z nas. Jako lud wyzwolony, zbawiony przez Boga, wyprowadzony z grzechu i ze śmierci do życia, mamy Jego Ducha, który uzdalnia nas do tworzenia wspólnoty, w której możemy nieustannie odnajdywać pomoc do trwania w relacji oblubieńczej z Bogiem. Dary Ducha, Ducha Jezusa, Ducha miłości są po to, by Kościół, byśmy my byli piękną oblubienicą Pana i jako taka małżonka Boga jaśnieli w świecie jako znak, poprzez który inni będą do Boga wzdychać i do Boga powracać. Przyjmijmy ten dar, który przynosi nam Jezus. Przyjmijmy ten dar, który staje się darem zbawczym w Jego godzinie. Pozwólmy się Bogu zbawiać, pozwólmy się Bogu wyzwalać i bądźmy wdzięczni za to, co Pan Bóg uczynił dla nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie.
Bóg zapłać, ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Bardzo dziękujemy, księże Piotrze.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.